Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. To cykliczny, cotygodniowy podcast w Radiu Tok FM. I dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Państwo pewnie są zaskoczeni tym, że słychać nas trochę inaczej, a to dlatego, że jesteśmy w dwóch różnych miejscach. I niech się Państwo domyślają, dlaczego tak jest. Ja od razu przypomnę adres do nas: babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Jak Państwo wpadną na to, to proszę pisać. Proszę oczywiście też komentować kolejny odcinek podcastu i proponować różne rzeczy. A w tym odcinku...
spełnimy życzenie, już nie pamiętam, jak się nazywał pan, który do nas napisał, z prośbą, żebyśmy przedstawili Krzysztofa Arciszewskiego. Pamiętam, że to było związane z Pomorzem Arciszewem, skąd wywodziła się rodzina Arciszewskich. I dzisiaj wam opowiemy o postaci, o której powiedzieć nie tuzinkowa to nic, który był generałem artylerii wojsk holenderskich i Rzeczpospolitej, poetą, pisarzem bardzo związanym z Brazylią, gdzie powstała też Nowa Holandia. I dzisiaj będzie sporo o Indianach i wśród nich też o kanibalach.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Krzysztof Arciszewski, on się urodził w Polsce, jak rozumiem.
Oczywiście urodził się w Rogalinie, w Wielkopolsce, w rodzinie wyznawców arianizmu, czyli braci polskich. Taka, pamiętacie może jeszcze ze szkoły, odmiana protestantyzmu, tak zwana bardziej radykalna, nazywanych też unitarianami, od jedności, arianami od... jak kojarzycie z wierze w Boga Ojca i tak dalej, wyznanie wiary, Sobór w Nicei, 325 rok, to wtedy to było przeciwko Ariuszowi. Generalnie upraszczając bardzo, to co charakteryzowało Arian czy Unitarian, to Uni jest dobre, bo pokazuje, że tak naprawdę mieli, no nie akceptowali idei Trójcy Świętej, więc oskarżano ich oczywiście, że to jest coś związanego z judaizmem albo islamem. Tak, nacisk bardzo duży na monoteizm z ich strony i mamy różne wśród nich nurty, w tym takie nurty bardzo byśmy powiedzieli się popularne wśród lewicy w Polsce, progresywne, popierające modernizację społeczeństwa polskiego, włącznie z odrzuceniem pańszczyzny i też wątki pacyfistyczne. Natomiast oczywiście, jak spojrzycie na biografię Krzysztofa Arciszewskiego, to w tym wymiarze ostatnim to można powiedzieć, że jest to antyteza, bo pan Krzysztof, no, że tak powiem, można go spokojnie nazwać wiarusem, weteranem, człowiekiem, który spędził większość swojego dorosłego życia z bronią w ręku. I jest to ciekawa rodzina, bo wśród nich spotkamy teologów, działaczy politycznych. Jego na przykład brat młodszy Eliasz walczył w wojsku duńskim, tak jak, czyli mamy też, można powiedzieć, takich troszeczkę najemników wojskowych, globtroterów. Eliasz potem między innymi, tak jak brat, zobaczycie, będzie walczył z Tatarami, będzie walczył z Rosją, z Moskwą, będzie posłem, więc... To nie jest tak, że Krzysztof był jedyny, pochodził z rodziny i też jak spojrzymy na te boczne linie, bardzo ważne, jeśli chodzi o właśnie protestantyzm. Na pewno chciałbym, żebyście kojarzyli go z niektórymi miejscami w Polsce, oprócz Brazylii, o której najwięcej opowiemy, no to polecam wszystkim odwiedzenie Rakowa, który jest... To jest ten region, kojarzycie pewnie, jak przyjedziemy w Wisłę, jedziemy z Krakowa do Warszawy, no to mamy to Ponidzie, Nida, rzeka i tak dalej. Tam właśnie w okolicach jest Raków, gdzie była akademia na początku XVII wieku, która była bardzo dobrą uczelnią, naprawdę europejskiej klasy. Przyjeżdżali wykładowcy i też uczniowie z całej Europy, właśnie prowadzona przez braci polskich Arian. No i oczywiście to też było tak, że oni byli tolerancyjni, że nie trzeba było być Arianinem, żeby w niej żeby się tam uczyć. Potem uczył się też we Frankfurcie nad Odrą, Krzysztof, to u luteranów. On ostatecznie został, przeszedł na kalwinizm, tak? Czyli też inaczej u Szkotów prezbiterianizm od Kalwina. Religia, która jak zobaczycie, ta odmiana chrześcijaństwa, która jest bardzo związana z historią Holandii. I wtedy, no to było normalne, że się miało swojego jakiegoś protektora, potężnego magnata, no tak to niestety system takiego klientelizmu, tak to funkcjonowało. No i takim patronem Arciszewskich zostali Radziwiłłowie, o których już nieraz opowiadaliśmy, szczególnie ich linia z Birży na Żmudzi, Birże litewska, linia właśnie ta kalwińska. I wśród nich na pewno taką postacią bardzo ważną dla historii rodu Arciszewskich i Krzysztofa był Krzysztof II Radziwiłł, który był hetmanem polnym litewskim od 1615, a od 1635 hetmanem wielkim litewskim. No i był oczywiście protektorem też protestantyzmu. I na pewno to, co jest bardzo ważne, że był synem wielkiego, wybitnego wojskowego Mikołaja Radziwiła Pioruna. Oni często mieli różne przydomki, jak pamiętacie, Rudy, Czarny, Piorun. I ten Piorun to był naprawdę, można powiedzieć, blitzkrieg, znakomity kawalerzysta, który dokonywał takich błyskawicznych ataków kawalerii, walcząc na przykład z Rosjanami na bardzo dalekie odległości właśnie przy użyciu lekkiej kawalerii, w tym Tatarów. I miał oczywiście Krzysztof też przyrodnich braci, i między innymi jedna siostra to była żona Lwa Sapiehy. To jest bardzo ciekawa postać, o którym też zrobimy kiedyś podcast, bo tu mamy rodzinę właśnie ruską i tutaj mamy motyw, prawda, przechodzenia z różnych, zaczynamy od prawosławia, potem przechodzimy na różne religie, aż wreszcie różne odmiany chrześcijaństwa. I Krzysztof II Radziwiłł jest bardzo ważny w historii Polski ze względu na wojny z Rosją, to jest szczególnie wojna smoleńska 1632-34, wcześniej też walczył bardzo ze Szwedami i wtedy podczas tej wojny to było bardzo ważne, bo Rosjanie oblegali Smoleński, on kilkakrotnie właśnie udawało mu się przedostać do twierdzy z posiłkami i z zaopatrzeniem. Posiłkami nie chodzi o jedzenie, tylko posiłki wojskowe. Więc pod tym względem na pewno odegrał bardzo ważną rolę i za to dostał właśnie buławę hetmana wielkiego litewskiego. Więc oczywiście przez całe życie Krzysztof zmarł w 1640, przez całe swoje życie Arciszewski utrzymywał z nim kontakty, korespondował, Radziwiłł nawet wstawiał się, to jest bardzo ciekawe, za Arciszewskim w Holandii, a w Niderlandach, no z tego prostego powodu, że sam też odwiedził Niderlandy i kalwinizm spowodował, że no, utrzymywał bliskie kontakty. Natomiast...
Ale opowiesz, z jakiego powodu trzeba było się za Krzysztofem Arciszewskim w Holandii wstawiać? Jakaś ekstradycja mu groziła?
Jak zobaczycie zaraz, no Krzysztof Arciszewski, no generalnie gdybyśmy chcieli kręcić film, ta wielka polska produkcja, którą miałby kręcić jakiś hollywoodzki reżyser, no to biografia Krzysztofa Arciszewskiego znakomicie się na to nadaje i tutaj chyba bym poprosił Quentina Tarantino, żeby to nakręcił, no z tego powodu, że jak zobaczycie zaraz, no miał on krewki charakter i no był, nazwijmy to w ten sposób, dość eufemistycznie osobą wybuchową i czasami miał problem z przełożonymi i to będzie ta historia, kiedy Radziwiłł będzie go wspierał, kiedy będzie miał konflikty z w Holandii później. Natomiast zacznijmy od tego, skąd on się tam wziął w Holandii, dlaczego musiał uciekać Rzeczpospolitej. No więc właśnie z bratem Eliaszem Młodszym był w sporze z Kasperem Jaruzelem Brzeźnickim. No i ten spór był ostry, to był spór o ziemię, o długi, wrogie przejęcia, byśmy powiedzieli, no i Krzysztof się zdenerwował i próbując wymusić, no nazwijmy to szantażem, presją, ultimatum, groźbami, raczej kijem niż marchewką od Brzeźnickiego, rezygnację z tych dóbr, które przejął ze względu na to, że Arciszewscy byli u niego zadłużeni, więc urządził na niego zasadzkę, został schwytany na arkan, ciągnięto go właśnie na tym arkanie, czyli na powrozie prawda, jadąc końmi, więc można sobie wyobrazić, jaka jest znakomita scena już, jak to kręci Tarantino, ale to dopiero początek, można powiedzieć, troszeczkę jak u Hitchcocka, że trzęsienie ziemi potem już będzie lepiej, ponieważ kiedy Brzeźnicki odmówił zwrotu dóbr, to niestety oczywiście Arciszewski razem z całą swoją drużyną, no, zadali mu wiele, strzelali do niego i co najgorsze, Arciszewski też wyrwał mu język i przybił go do Szubienicy, gdzie stwierdzono, że Brzezińskiego trzeba powiesić.
To teraz no mamy... wszyscy ci, którzy są z nami, niech sobie przypomną, gdzie u nich w mieście, w miejscowości jest ulica Arciszewskiego. Staną na tej ulicy kiedyś i pomyślą, droga do bohaterstwa albo nawet własnego nazwiska na tabliczce z nazwą ulicy jest bardzo długa i nie jest prosta. Między innymi trzeba komuś wyrwać język.
Tak, ale to też pamiętaj o tym, że to może być dowód na krzywoprzysięstwo i to jest też takie memento dla naszych polityków. Tak? Niektórych nie będę przywoływał z nazwiska, ale mówi się, że są jak Pinokio. To tutaj, gdyby dostali się w ręce Krzysztofa, to Krzysztof po prostu by im wyrwał język. I myślę, że dlatego pomyślałem o Tarantino, że to by mu się bardzo podobało, tak, prawda? Ciągną go koniami, potem no niestety go torturują, strzelają i na końcu jeszcze mu wycinają język. No przepraszam, że jestem taki drastyczny, no ale no niestety tak to wyglądało. Więc został skazany na infamię i banicję, czyli trzeba było uciekać z kraju. I trafił do Holandii, gdzie oczywiście miał wsparcie, protekcję hetmana Krzysztofa Radziwiłła. Studiował inżynierię wojskową i artylerię, nawigację, to wszystko na znakomitym uniwersytecie w Lejdzie. No i zaczął walczyć w wojnie 30-letniej. Między innymi walczył jako ochotnik, to jest takie miasto Breda, które przeszło do historii, bo Diego Velázquez namalował znakomity obraz, rewelacyjny, poddanie Bredy. Więc właśnie tam Krzysztof Arciszewski po drugiej stronie walczył właśnie próbując, jak Holendrzy próbowali dokonać odsieczy Bredy. I teraz słuchajcie, pamiętajcie, on trafia do kraju, który wtedy to jest naprawdę, no dzisiaj też się mogą Holendrzy pochwalić, no ścisła czołówka światowa, jeśli chodzi o poziom rozwoju cywilizacyjnego, w tym kultury materialne, jakieś technologii najnowszych i tak dalej. Amsterdam, wielkie miasto, centrum świata, wtedy też jeśli chodzi o handel, prawda, no mamy do czynienia z globalizacją Holandii. W tym kontekście pojawia się Arciszewski i słuchajcie, wtedy jest taka sytuacja, że mamy relację, że chodził po dnie Morza Czarnego, co opisał Północnego, przepraszam, że taki jestem przywiązany do tego wielkiego stepu północnego oczywiście, bo jesteśmy w Holandii i napisał to do swojego protektora Krzysztofa Radziwiłła. Opisał, co się tam działo. No między innymi podczas tego spaceru podwodnego, a miał chodzić nawet przez kilka godzin, więc słuchajcie, to musiał być w jakimś rodzaju, no można powiedzieć, to był pewnie jakiś batyskaf, tak?
Akwalung,
coś takiego, no coś niesamowitego, no generalnie ukuła go ryba ostrosz, no i ona jest trująca, więc przez parę tygodni, no generalnie on to bardzo przechorował. Natomiast możemy się pochwalić, że chyba to był pierwszy przypadek człowieka, który chodził właśnie niczym nurek, tak, przez kilka godzin w Morzu Północnym. I to właśnie nasz rodak Krzysztof Arciszewski. On też, że tak powiem, traktował tą służbę w wojsku jako no, rodzaj, że można zarobić pieniądze. W efekcie, jak mamy rok 1629, to służy pod flagą francuską w oddziałach kardynała Richelieu, słynnego, prawda, wybitnego polityka francuskiego, który oblegał wtedy hugenotów, czyli kalwinistów, jego współwyznawców Krzysztofa Arciszewskiego w twierdzy La Rochelle. Pamiętacie oczywiście muszkieterów i tak dalej. To właśnie jest, to jest ten okres w historii Francji. Alexandre Dumas, znakomita powieści Płaszcza i Szpady. I oczywiście Richelieu zawsze można było powiedzieć, no wrogiem jego byli Habsburgowie, więc to, co mu nie przeszkadzało być prawda, kardynałem katolickim, a walczyć na śmierć i życie z Habsburgami. Natomiast no, w tym przypadku oczywiście chodziło o to, że ci kalwiniści francuscy byli traktowani jako piąta kolumna, która może właśnie współpracować szczególnie z Anglią. No i tutaj walczy pod La Rochelle. I w roku 1629 po tym oblężeniu La Rochelle Arciszewski wraca do Holandii i zaciągnął się na służbę do Kompanii Zachodnioindyjskiej, gdzie otrzymał stopień kapitana i trafił szybko z dużą ekspedycją do Brazylii w 1630 roku. Tak powstała właśnie Nowa Holandia, właśnie zwana też Brazylią Holenderską. Będzie istniała 24 lata. Pamiętajcie, że tak podobnie nieco wcześniej mamy Nowy Amsterdam, który dzisiaj się nazywa Nowym Jorkiem, ale macie dzięki temu Harlem, Brooklyn, tak, tego typu nazwy w Nowym Jorku. Holendrzy też tam próbują zakładać kolonie. Ciekawe, jakby potoczyły się losy świata, tak, ilu ludzi by mówiło po holendersku, gdyby udało im się to utrzymać. Walcząc z Hiszpanami i Portugalczykami, bo Portugalia wtedy jest w unii z Hiszpanią do roku 1640, co będzie wśród Portugalczyków wzbudzało dużą niechęć wielu Portugalczyków, bo część popierało tą unię i oczywiście dzisiaj w szkole raczej dzieci się uczą, że niemal wszyscy byli przeciw, no ale to wiadomo, że to tak potem się stara się wszystko wytłumaczyć ludziom, że świat jest prosty. Natomiast Portugalia oczywiście z Holandią to tak, no miała okresy konfliktów, ale no traktowała, często była w sojuszu, przypominam na przykład z Anglią, potem Wielką Brytanią, żeby się przeciwstawiać Hiszpanii. Tutaj jest tak, że właśnie Hiszpania i Portugalia są razem. Hiszpanie tu bardzo podkreślają, bo to jest okres no, wielkiej potęgi, bo panują i nad swoim imperium, i nad portugalskim. No i toczą się różne bitwy, prawda, Recife, prawda, Pernambuco słynne, desant na wysepce i Tamaraca. Tam wszędzie walczy znakomicie Krzysztof Arciszewski. No jak wiecie, jak mógł zrobić coś takiego z Jaruzelem, zakładam, że no był wojskowym, który mógł się wykazać dużą brawurą i odwagą. Awansuje szybko, zostaje majorem. Tam jest taka też śmieszna sytuacja, że szturmując twierdzę, Olinda i obrońcy mówili właśnie, czy hiszpańsko-portugalscy, musimy walczyć, bo inaczej zamienimy się w Holandę, no, czyli Holandię. No i to się stało. I wraca po kilku latach do Niderlandów, awansuje na pułkownika i jeszcze raz się go wysyłają do Brazylii. Tu jest bardzo ciekawa sytuacja, bo zostaje zastępcą naczelnego wodza wojsk holenderskich. Jak się nazywa naczelny wódz? Zygmunt von Szkope, czyli Szkop, który urodził się koło Legnicy w Lublinie, tam gdzie mamy miedź i klub też Zagłębie i tak dalej. Czyli pochodzenia niemieckiego, Ślązak, też nasz człowiek, zostaje gubernatorem generalnym holenderskiej Brazylii. I pod nim służy Arciszewski. I współpracują dobrze, walczą, są bardzo skuteczni, tak? Walczą, budują forty. No ale zaczynają się te relacje stopniowo z przełożonymi psuć, kiedy trafia Brazylii Maurycy de Nassau Zign, tej dynastii Oranie. Ten kolor pomarańczowy, jak wiecie, stał się kolorem, mówimy oranżyści, na przykład w Irlandii Północnej, właśnie od Oranie, od pomarańczy stał się kolorem i dynastii, i protestantyzmu, właśnie presbiterian, na przykład Scottish Irish w Irlandii Północnej, tak, stąd ten, żebyście wiedzieli, i stąd ten kolor we fladze Irlandii, tak, Republiki Irlandii pomarańczowej. No więc był okres, że nawet był pełniącym obowiązki Arciszewski naczelnym wodzem sił holenderskich w Brazylii. No ale z hrabią nie układało mu się najlepiej. Hrabia miał z nim problemy, tak? Uważał, no to chyba kwestia charakterów, nie było im po drodze. W efekcie musiał znowu wracać do Niderlandów i tutaj jest taka sytuacja, że rada polityczna, czyli rodzaj rządu właśnie w kolonii zarządziła, że ma być właśnie zwolniony, zdymisjonowany Arciszewski i wrócić do Holandii. Ale Stany Generalne, czyli tak do dzisiaj nazywa się Parlament Holenderski, nie chciały tego przyjąć, więc mamy ewidentnie, jak widzicie, taki konflikt między dwoma urzędnikami o władzę, pozycję i wpływy. I który każdy z nich może liczyć na jakieś, prawda, lobbując za sobą, na jakieś wsparcie polityczne w metropolii. To, co jest dla nas niezwykle ważne, że Arciszewski spisywał takie wspomnienia, pamiętniki, obserwacje dotyczące Brazylii, w tym rdzennych mieszkańców, rdzennych Amerykanów brazylijskich, Indian, którzy tam mieszkali. I to jest bardzo ważne źródło wiedzy o XVII-wiecznej, takiej etnograficznej, antropologicznej, o XVII-wiecznej Brazylii. Wysłał to do znajomego Gerarda, Herarda, tak, bo to jest Herit Janszun Watch, chyba tak bym, przepraszam, ale nie jestem najlepszy z niderlandzkiego, uczony humanista, autor wtedy bardzo licznych dzieł z historii, gramatyki, nawet słownik etymologiczny. I on właśnie opublikował takie dzieło, gdzie są bardzo duże fragmenty z notatek właśnie Arciszewskiego i w tym dziele Wosz o Arciszewskim często pisze no, w superlatywach, epitety typu znakomity, wybitny i tak dalej. No i tutaj chciałbym wam parę tych jego opisów przytoczyć, bo są one niesamowite. Ponieważ pod dowództwem Arciszewskiego oprócz żołnierzy z Europy, jak widzicie nie tylko Holendrów, ale czasami Niemców, i też inni przedstawicieli innych narodowości, służą też Indianie. To jest plemię Tapuja, Indian. No i zainteresował się bardzo Arciszewskich wierzeniami. I co jest ciekawe, oczywiście można powiedzieć, no, że to politeiści, poganie i tak dalej, ale ta fascynacja jest podparta takimi przekonaniem, coś jest na rzeczy. Więc Arciszewski pisał tak o nich, o ich wierzeniach. Uznają oni dwa bóstwa, dobre i złe, lecz dobremu, ponieważ samo przez się czyni dobro i nikomu nie dokucza, żadnej czci nie oddają. Złe zaś przeciwnie, czczą i zanoszą doń modły, ponieważ jest skłonne do gniewu i opieszałych w oddawaniu mu czci przywodzi do zguby. Nie wybiorą się w podróż, ani też nie wyruszą na wyprawę wojenną, dopóki według ustalonego obrządku nie zasięgną rady tego złego bóstwa, które nazwiemy diabłem. Stąd też przypisują sobie sztukę przepowiadania. I uwaga, i należy przyznać, że przepowiadają często różne wypadki, których umysł ludzki nie jest w stanie przewidzieć. Arciszewski opisał na przykład wydarzenie mające miejsce w trakcie walk właśnie z Hiszpanami i Portugalczykami. Sam był jego świadkiem, które świadczyło o tym, że, uwaga, Fryzyjczyk Sapo Anamo. Fryzja, słuchajcie, to jest taki region. Język jest odrębny od niderlandzkiego, troszeczkę taki klimat jak u nas z Kaszubami. To jest północna Holandia, wyspy też w Niemczech, aż do Danii. Język tak naprawdę najbliższy do angielskiego, germański, szczególnie staroangielskiego. Fryzyjczyk Sapo Anamu, dowódca oddziału jazdy, śledził wypady nieprzyjaciela pod Koniału, mając przy sobie garść ochotników spośród Tapuju. Ci przepowiedzieli, że następnego dnia będzie obrany nowy dowódca i że poza tym jeden z jeźdźców zginie w utarcze od kuli z broni palnej. Śmiano się wówczas z tej gadaniny, ale nazajutrz fakt ten istotnie miał miejsce. Opowiadano i o innych, podobnych zdarzeniach. Więc widzicie, z Tapujów nie ma się co śmiać, mówi Arciszewski. No i oczywiście bardzo chciał brać udział w tych ich obrzędach, uroczystościach, no ale oni to, no jednak był to rodzaj taki, no można powiedzieć, gnozy, wiedzy tajemnej, więc miał problem, że trudno ich było bardzo przekonać do tego, żeby go dopuścili do tych tajemnic. No i jak sam przyznawał, miał taki ambiwalentny stosunek, bo napisał na przykład coś takiego. Nie jest w mocy diabelskiej wszystko przewidzieć. I zdarzyło się to, że wróżby zawiodły. Indianie twierdzili, że Holendrzy zawładną mostem i po nim się dostaną się fosą niepostrzeżeni dla wroga. Taki był zamiar i nic dziwnego, że o nim wiedział zły duch, ale nieprzyjaciel domyślił się tego i długo bronił za pomocą artylerii. Niezwykły huk podobny do grzmotu tak przeraził Tapujów, że po błoku pouciekali i nie wrócili wcześniej jak o świcie. Czyli widzicie, czasami zły duch przewiduje sukces, ale niestety go nie ma. No i mamy taką zabawną sytuację, kiedy właśnie bardzo męczy Arciszewski, można powiedzieć, wręcz molestuje tego kapłana Tapujów. Ja chcę strasznie wziąć udział, prawda, w tej uroczystości, wszystko będę cichutko tylko patrzył, nic więcej. No i że bardzo o to prosił, odmówił, oczywiście kapłan nie ma mowy, jesteś, można na zasadzie, no troszeczkę jak u nas jest dyskusja o niezaszczepionych, to ty białasie, nie masz wstępu. No ale wtedy Arciszewski zażartował, a ja się zrobię większym sztukmistrzem od ciebie. Jutro sprawię, że na głowie urosną ci rogi jelenia. Tak wielkie, że nie będziesz w stanie opuścić tego zebrania. No więc szaman się wystraszył, no i generalnie odbył z Arciszewskim rozmowę, dzięki Arciszewski będzie mógł potem troszeczkę się właśnie poprzyglądać, natomiast zapewnił szamana, że ta opcja z rogami, to żeby się nie denerwował, nie wyrosną. I drugi niesamowity klimat, że...
Ale to faktycznie mu nie wyrosły, temu szamanowi rogi?
Nie wiem, Pawle, nie ma w informacji, że mu wyrosły, ale wiesz, jaka u nas jest konotacja. Możliwe, że Arciszewski żartował a propos życia prywatnego szamana i jego relacji damsko-męskich. I szaman może nie znał tej metafory. Natomiast, co ciekawe, Arciszewski generalnie tych Indian lubił, szanował i tak dalej. I nawet jeśli chodzi, i tutaj dochodzimy, kanibalizm. No, wiedział, no to perspektywa była, no barbaria, tak? No ludzi się jednak nie je. Nie powinno się przynajmniej. Natomiast miał takie przemyślenia. Choć jedzą ludzkie mięso, sami uważają się za lepszych pod tym względem od innych ludożerców, ponieważ tamci jedzą mięso wrogów. Oni zaś tylko przyjaciół poległych w boju lub zmarłych śmiercią naturalną, manifestując w ten sposób swą cześć i miłość dla zmarłych. Nie zezwalają bowiem, by ciała ich stały się żerem robactwa i uległy smrodliwej zgniliźnie. I dlatego grzebią je we własnych wnętrznościach, których dusza nieboszczyka jakimś tam drogami przechodzi w soki żywotne i ich krew, nad co nic droższego dla nich nie ma. Więc Arciszewski był w stanie dostrzec, okej, kanibal kanibalowi nierówny. Ten zjada z miłości i co więcej, można powiedzieć, że jego wnętrzności, trzewia stają się taką, można powiedzieć, cmentarzem tego ukochanego albo uwielbianego przyjaciela. Więc jak widzicie, są to bardzo ciekawe opisy, które właśnie dzięki Woszowi są znane bardzo i można powiedzieć stanowią bardzo ważny element też takiej no, protonaukowej antropologii kulturowej i etnografii w Holandii. Arciszewski niestety musiał opuścić Holandię, znaczy zdecydował się na to, żeby wrócić do Polski, bo właśnie miał te problemy z Maurycym, nieustanne spięcia i w 1646 otrzymał propozycję, żeby zostać dowódcą artylerii koronnej od króla Władysława IV Wazy i ją przyjął. Dołączył też do Rady Wojennej, czyli jak widzicie naprawdę to jest spektakularna kariera. No i zaraz mógł się wykazać swoim doświadczeniem, bo wybucha powstanie Chmielnickiego. I on, który ma doświadczenie właśnie walcząc w Brazylii, dowodząc i Indianami, i siłami holenderskimi, no jest rzucony na bardzo trudny odcinek, bo on między innymi dowodził obroną Lwowa w 1648. Brał udział w odsieczy z Baraża, walczył właśnie w bitwach pod Zborowem, więc naprawdę wykorzystuje te wszystkie swoje doświadczenia, jeśli chodzi o udoskonalenia w budowie fortyfikacji, w rozstawieniu artylerii i tak dalej. I tutaj wam dam właśnie jego opisy ze Lwowa, kiedy też jest, można powiedzieć, takim coachem, wielkim motywatorem żołnierzy. Wzywa ich tak, walczcie do ostatka, dla tak licznej, dla ludzi szlachetnych i mężnych stokroć milsza śmierć, aniżeli niewola. Śmierć kończy, a niewola rodzi cierpienie. Tak? W efekcie, no nie przypadkiem, znalazł się też Arciszewski w ogniem i mieczem u Sienkiewicza. No musiał. Taka postać, no nie mogła. I też zachęca do walki, wołając, ginę raczej pod gruzami, zanim pomyślę o poddaniu się. Czyż można dowierzać Chmielnickiemu tylu wiarołomstwami splamionemu, tak? Więc generalnie jest, jak widzicie, walczy z wielką odwagą i ta walka kończy się dla niego sukcesem. Natomiast no znowu jest opcja taka, że wchodzi w konflikt, czy niestety mamy osobę, która jest wybitnym dowódcą, ale no niestety ma problem z charakterem i wchodzi w konflikt z kanclerzem wielkim koronnym Jerzym Ossolińskim i konflikt kończy się tym. Więc to nie tylko problem z Holendrami, tylko jak widzicie też no, na tak zwanym podwórku krajowym ma problemy, żeby ułożyć sobie relacje z przełożonymi. I w 1650 podał się do dymisji i przez następne kilka lat mieszkał, udał się, prawda, można powiedzieć, w zacisze, pielesze rodzinne i tam zmarł w roku 1656. Został pochowany w kościele braci czeskich, nie polskich, którzy byli generalnie, można powiedzieć, w unii z kalwinistami, w Lesznie, i Leszno było ich bardzo ważnym centrum. No ale jak wiecie, no potem była taka sytuacja, że właśnie w 1656, to są czasy potopu, więc niestety jego trumna z nim i w ogóle kościół i cmentarz, to one wszystkie zostały, te wszystkie miejsca zostały zdewastowane, zniszczone przez siły polskie katolickie, które wtedy no, stosowały odpowiedzialność zbiorową wobec protestantów. Jego brat Eliasz wtedy stanął po stronie Radziwiła Janusza, pamiętacie, z potopu Kiejdany i poparły Szwedów. Oczywiście to było na tej zasadzie, że wszyscy zapomnieli, że bardzo wielu katolików, tak, wybrało opcję szwedzką i że spotkamy też protestantów, którzy pozostają wierni Janowi Kazimierzowi, królowi Polski. Natomiast no niestety nie zachowała się jego trumna, jego grób, bo wtedy został zniszczony.
Czyli oto postać, która pół świata objechała po to, żeby, jak rozumiem, nie znaleźć nawet na ojczystej ziemi spokoju, jeśli chodzi o doczesne szczątki.
Można by troszeczkę powiedzieć, że chyba nawet lepiej do niego by było, przepraszam bardzo, żeby tak jak u Tapujów, ktoś go po prostu może zjadł.
Najlepiej przyjaciel, bo to oni uważali, tak, że to jest w porządku.
Znaczy w zasadzie tak.
Namawiamy wszystkich do korespondowania z nami. Jeśli Państwo mają komentarze, jakieś propozycje, przypomnę, babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm. A my słyszymy się za tydzień, jak zwykle w piątek po południu, kolejny świeży odcinek podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.